Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś zaprezentuję Państwu dokument Przegrany strajk o solidarnościowym proteście w zakładzie rolnym w Lubogórze z 1981 roku. A w audycji będzie też relacja z odsłonięcia pomnika dowódcy powstania wielkopolskiego generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Międzyrzeczu. Ta uroczystość miała miejsce w minioną środę. Będzie też kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Pierwsza propozycja na dziś to premiera. Dokument Przegrany strajk poświęcony solidarnościowemu protestowi w zakładzie rolnym w Lubogórze, niedaleko Świebodzina. Do tego protestu doszło w 1981 roku. W dokumencie znalazły się archiwalne nagrania naszych reporterów, którzy relacjonowali tamte wydarzenia. Doszło do nich, dodam, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. W nagraniach do audycji wzięli udział nasza redakcyjna koleżanka Grażyna Walkowiak, Stanisław Szymkowiak, wówczas członek zespołu negocjacyjnego w czasie rozmów ze stroną rządową, Edward Lipiec, tworzący w latach 80. struktury rolniczej Solidarności oraz dr Przemysław Zwiernik, historyk z poznańskiego oddziału IPN. Już za chwilę premiera Przegrany strajk.
Władzy komunistycznej każdy strajk, że tak powiem, wybuchający był w jakiś sposób na rękę. Potrafił w moim przekonaniu pomagać im tłumaczyć braki na rynku. Jak Lubogóra strajkuje, no to nie macie mięsa, nie macie mleka, bo strajkują także inne zakłady. To było wytłumaczenie braków na rynku między innymi. Ale także przede wszystkim pokazanie, jaka ta solidarność jest niedobra, bo zorganizuje gospodarkę, bo jest źle, bo jest niedobrze. I jeżeli macie na kogokolwiek narzekać, to narzekajcie na swoich, bo to oni do tego doprowadzili. Tak dzisiaj z perspektywy czasu na to patrzę.
Lubogóra gdzieś tam zawsze we mnie tkwiła. Ja zawsze do Lubogóry i do tego, co się tam działo, w 81 roku chciałam wrócić. Bo tak do końca to ten strajk się nie zakończył. On jakby ciągle trwa, dlatego że on został zawieszony.
Proszę pana, jak można szczerze z wami rozmawiać, kiedy podnosicie słuchawkę? Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Nie można, dotąd dopóki nie będzie zniesiony stan wojenny, dopóki nie będzie można mówić prawdę w oczy sobie. Płacząca kobieta, że należy przypominać sobie Lubogórę. Owszem, należy, to był strajk bezpodstawny, bo kraj się walił.
Polskie Radio Zachód prezentuje Przegrany strajk.
października Lubogóra się zaczęła. 81 roku. 13 listopada strajk został zawieszony, a miesiąc później w Polsce został ogłoszony stan wojenny. Ale w ten sposób Lubogóra przeszła na karty historii w Polsce.
Zakład rolny był częścią składową całego kombinatu PGR, siedzibą w Świebodzinie, to był dość duży kombinat rolny. On siedział na zakłady rolne i w jednym z tych zakładów rolnych około lata 81 roku zaczął narastać konflikt. I tutaj musimy rozdzielić pewne te wydarzenia na te, o których było wówczas wiadomo, to, które się toczyły na oczach tłumów, można powiedzieć. To, co było później przedstawiane w propagandzie oraz to, co się działo za kulisami tych wydarzeń. To, co się działo, powiedzmy, w tej historii jawnej, to narastający konflikt między przewodniczącym Komisji Zakładowej Zbigniewem Kłosowskim, Komisją Zakładową, a dyrekcją PGR-u.
Po jednej stronie stanął dyrektor zakładu rolnego w Lubogórze i przewodniczący Zakładowej Solidarności. A ponieważ panowie się tam chyba nie dogadali, i członkowie Solidarności nie byli za tym, żeby przewodniczący Solidarności był w jednej grupie z pracodawcą, to Kłosowski, bo tak się nazywa przewodniczący Solidarności, wyszedł z tej grupy przyjaznej wówczas. No i zaczęły się różnego rodzaju spory.
Ja myślę, że tutaj chodziło głównie o to, żeby zdyskredytować Solidarność. My mieliśmy poparcie we własnych gospodarstwach. Mieliśmy jakieś zaplecze, jeśli chodzi o rolników indywidualnych. Robotnicy mieli za sobą zakłady pracy, a oni byli ludźmi zależnymi całkowicie od władz PGR-owskich. I myślę, że tu głównie chodziło o to, żeby ich zdyskredytować.
Trzeba pamiętać, jakie to były czasy, kiedy o kombinacie rolnym w Świebodzinie mówiono i pisano w superlatywach. To był taki pokazowy kombinat, do którego przyjeżdżali oficjalni goście i się im pokazywało, tak? Wyniki produkcji chyba były w pierwszej dziesiątce kombinatów rolnych w kraju. I nagle w tym kombinacie zaczyna się coś dziać. To były czasy, kiedy nie za bardzo mówiło się o godności i szacunku do człowieka. Oni tam ciężko pracowali w piątek, świątek i niedzielę. Mało zarabiali, a jednocześnie z tego, co pamiętam, jak opowiadali, przede wszystkim byli traktowani źle. Ci, którzy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że nie byli traktowani jak ludzie, tylko jak bydło. Pomiatano nimi, nie szanowano, wyzywano ich, zabierano im pensje. Nie myślano o nich w kategorii człowiek. I jakby powstało to, co się potem stało, czyli jakby 575 albo 600, już nie pamiętam dokładnie, zakładów stanęło w obronie właściwie Zbigniewa Kłosowskiego.
Będąc w Zielonej Górze, dowiedziałem się, że wybuchł strajk. Zastrajkowali rolnicy i hodowcy z Lubogóry, z zakładu rolnego Lubogóra. I wtedy, że tak powiem, zrobił się duży szum z tego powodu. Ponieważ było zupełny brak informacji, więc postanowiliśmy wtedy w ramach zarządu regionu wziąć autobus, zebrać przedstawicieli z większych zakładów pracy Zielonej Góry, ale nie tylko Zielonej Góry, także Nowa Sula, ile chyba pamiętam, się też podłączyła, mimo że teoretycznie należała do Dolnego Śląska. I pojechaliśmy do tej Lubogóry zobaczyć, jak to wygląda. Więc wbrew moim obawom zwierzętom nie działa się krzywda i to była podstawowa sprawa. Były pracownicy ci oborowi, nieoborowi i tak dalej, dbali o te zwierzęta. Natomiast strajkowała cała reszta zakładu rolnego Lubogóra i to strajkowała w obronie swojego przewodniczącego, którego dyrektor pod właściwie żadnym pozorem wziął i zwolnił. Ten strajk, on wybuchł, że tak powiem, w dosyć niejasnych okolicznościach. I do dzisiaj mam wątpliwości i do dzisiaj uważam, że ktoś usiłował, ktoś to znaczy istniejące wtedy władze, usiłowały wpędzić Solidarność w jakieś problemy. To po pierwsze, upiec przy okazji własne pieczenie. Wszystkie chwyty są dozwolone, nie ma brata ani swata. I wtedy też to było wyraźnie widać.
Nie chcemy żadnych rozrób. Jeżeli pan Leśniewski jest taki dobry i taki fachowiec, a my patologicznie żeśmy się uparli, żeby go wykurzyć, chcemy zrobić zło człowiekowi, czyli jesteśmy niewarci takiego człowieka, to ja mam do was, panowie, prośbę. Zabierzcie tych panów na wyższe, bardziej eksponowane stanowiska w ramach docenienia, a nam to dajcie gorszego. To jest propozycja konkretna.
Dosyć łatwo wtedy było uzyskać poklask takimi demagogicznymi i chwytliwymi hasłami. W sumie strajk rozpoczął się w obronie przewodniczącego Solidarności i postulatem było zwolnienie dyrektora, bo to było naruszenie praw związkowych, ale także zmiana sposobu zarządzania i gospodarowania w tych zakładach. I to były podstawowe. Te wszystkie pozostałe postulaty, no to one wynikały w momencie, kiedy zebrało się kilkadziesiąt czy kilkaset osób, to jeden, dwa, trzy głosy takie ekstremalne zyskiwały poklask, bo one były no, chwytliwe. Nie? Wydawało się, mamy siłę, jest nas 10 milionów, potrafimy zrobić wszystko łącznie z tym. Niestety nie potrafiliśmy i nie mieliśmy aż takiej siły, jak nam się wydawało.
Władze komunistyczne nie spodziewały się, że Solidarność Robotnicza czy indywidualni rolnicy wystąpią w obronie tych ludzi, bo to były jak zamknięte środowiska dosyć, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy pracowali w PGR-ach czy zakładów pracy. I to było dla nas jasne, że uderzą właśnie w to najsłabsze ogniwo. I tak się stało.
Komisja Krajowa wtedy była podpuszczona i wydawało im się ważniejszy strajk kobiet w Żyrardowie, bo w tym samym czasie zastrajkowały tkaczki w Żyrardowie, a ponieważ był to strajk kobiet, to wydawało się, że to jest bardziej nośne. Dopiero kiedy uzmysłowili sobie, że stoi pół regionu, że sprawa jest bardzo poważna, że Komisja Krajowa musi się tym zająć, no bo inaczej nie wiadomo, jak się to wszystko skończy, to pamiętam, że zapadła decyzja wzmocnienia tego komitetu strajkowego, takiego regionalnego, który w międzyczasie powstał, o negocjatora z Górnego Śląska, już nie pamiętam jego nazwiska, też członka Komisji Krajowej. I wtedy też ustalono, że do Zielonej Góry lepiej zapoznać się z sytuacją przyjedzie Lech Wałęsa, przewodniczący Komisji Krajowej w tamtym czasie.
Przy czym już nie tylko żądano przywrócenia Kłosowskiego do pracy, co ciekawe, tutaj władze dość szybko zgodziły się na ten postulat, zgodziły się na przyjęcie Kłosowskiego, a jednocześnie wysunięto szereg innych postulatów. Można powiedzieć, że stricte już to były polityczne, ponieważ było to żądanie odwołania ze stanowisk i wojewody, wicewojewodów, posłów na Sejm. De facto było to uderzenie w ówczesny system mianowania kadr nazywany nomenklaturą. Ten konflikt coraz bardziej zaczął narastać i w ciągu kilku tygodni ten lokalny rozszerzył się nie tylko na całe województwo zielonogórskie, ale także stał się konfliktem o skali, o znaczeniu ogólnopolskim, ponieważ z jednej strony zaangażowała się w to Komisja Krajowa Solidarności, przedstawiciele przyjechali pomagać w negocjacjach, a z drugiej strony prowadzono rozmowy z komisją rządową, która przyjechała tutaj do Zielonej Góry. Później były rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie. Tym konfliktem zajęło się Biuro Polityczne Komitetu Centralnego KCPZPR.
I tutaj wyraźnie było widać, że władza chce rozmawiać, a nie żeby rozwiązać problem. Niezależnie od tego, że siedzieliśmy powiedzmy całą noc w łonie Komitetu Strajkowego z przedstawicielami województwa, Wojewódzkiej Rady Narodowej, bo wtedy taka istniała, i przedstawicielami tego kombinatu lubogórskiego. I już mieliśmy właściwie wszystko ustalone i gotowe do podpisania i nagle rano po wizycie tych panów, którzy z nami negocjowali w pobliskim komitecie partii, wszystko zostało wycofywane i właściwie zaczynać trzeba było od nowa.
I partia, czyli PZPR, nigdy się nie zgadzała na to, żeby iść na jakikolwiek układ ze strajkującymi w Lubogórze. To jakby jedna strona. Ale z drugiej strony rząd przysyłał tutaj różnego rodzaju komisje. Tak? Przecież była komisja Kacały, który był wówczas wiceministrem rolnictwa i przyjechał tutaj, żeby zobaczyć i zorientować się, co się dzieje. Bo jeżeli w ciągu jednego miesiąca, bo 13 października był godzinny strajk ostrzegawczy, jak pamiętam, następnego dnia już był strajk 24-godzinny, objął najpierw Świebodzin, później zielonogórskie zakłady, gdzie stanęło całe województwo, to coś na rzeczy musiało być.
Efekt końcowy był taki, że nie mogliśmy zawrzeć porozumienia, bo nie dawało się. Pamiętam, ja wtedy pisałem między innymi artykuł kończący jak gdyby ten strajk lubogórski i tłumaczący w jakiś sposób porozumienie, co było dosyć karkołomne, bo strajk w sumie został przegrany. A należało ludziom wytłumaczyć, że nie na darmo, że tak powiem, strajkowali i nie na darmo poświęcali, że tak powiem, i ryzykowali swoją pracą, swoją karierą. No taki artykuł we współpracy jeszcze z jednym członkiem zarządu regionu napisaliśmy. Cały czas w czasie tego strajku lubogórskiego ukazywały się biuletyny, informacje. No, działało to dosyć sprawnie i ta informacja do zakładów pracy przechodziła, dlatego ludzie byli zorientowani, o co chodzi. Ale z drugiej strony i wizyta Lecha Wałęsy i właściwie to porozumienie z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, bo tak się to nazywało, to spowodowało, że ten strajk wygasł.
Lech Wałęsa przyjechał tutaj. Ja pamiętam, ja miałam rozmowę z Wałęsem. Rozmawialiśmy w Polanie, w nieistniejącym już hotelu w Zielonej Górze. I w tym Polanie Wałęsa mi powiedział, że on przyjechał zgasić ten strajk, bo ten strajk nie jest im na rękę. Oni wtedy prowadzili rozmowy rządowe i chcieli po prostu ten strajk jak najszybciej wyciszyć, bo Wałęsa twierdził, że przeszkadza mu ten strajk w tych rozmowach.
Proszę Państwa, przyjechałem do Państwa po to, żeby wspólnie razem, żebyśmy rozwiązali tą sprawę, która u Was zaistniała. Myślę, że się zreflektują, a jeśli nie, to trudno, trzeba będzie wziąć taczkę z kwadratowym kołem i wywieźć ich takim hurmem, jak ty.
Wtedy trochę się z nim zgadzałem. Uważałem, że to jest szczur podrzucony Solidarności po to, żeby Solidarności zaszkodzić. I z tego punktu widzenia się z nim zgadzałem. Natomiast trzeba przyznać Wałęsie, że umiał rozmawiać z robotnikami i umiał pewne rzeczy poprzestawiać. Za niepowodzenia w negocjacjach oskarżał głównie władze regionu, że to komitet strajkowy nie potrafił tego dobrze zrobić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu postawił ultimatum, że strajk należy jak najszybciej zakończyć i efekt był taki, jaki był.
To był nieprawdopodobny miesiąc. To był taki ogień w tym województwie i takie szaleństwo, no bo jeżeli mały zakład rolny strajkuje, prawda? Myślę, że ludziom ten szacunek i ta godność w Solidarności wtedy bardzo odpowiadało, że trzeba o to walczyć, żeby przypominać innym, i jak należy traktować człowieka.
Prawdą jest, że to był strajk społeczeństwa. Strajku tego nie ogłosił zarząd regionalny, jak niektórzy próbują imputować, że tam w Solidarności umieściły się jakaś ekstrema czy ekstremiści. Chcę powiedzieć, że przekazano mi tutaj kilka tysięcy podpisów zakładu pracy w rezolucjach i uchwałach, które wyrażają wotum nieufności dla wojewody zielonogórskiego.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, słuchając po prostu wywodów panów Solidarności, czy to ludzie nasi z PGR-u? Naprawdę dziękujemy tu wojewodzie Cyganikowi, że nie mógł inaczej zrobić, bo większa część załogi była za dyrektorami, Polską Ludową była za socjalizmem.
Chcę tylko oświadczyć jedno. Nikogo na siłę do strajku nie zmuszaliśmy. Jak może się wypowiadać taki pan o swojej załodze, kiedy on podczas strajku dzwoni do pana Leśniewskiego i mówi, ja już na te wstrętne mordy pegerowskie patrzeć nie mogę.
Napadały tam ze różnej strony różne, że tak powiem, dziwne i bardzo dociekliwe czasami pytania, bardzo ważne uwagi. No z takich bardziej komicznych to jedno z haseł było, jak długo cyganik będzie nas cyganił, nie? Lech Wałęsa wtedy na tym spotkaniu widać było wyraźnie, że dąży do wyciszenia tego strajku. Gdyby to, że tak powiem, nagłośnić takimi środkami, jakimi dysponujemy teraz, ale nawet jakimi dysponowaliśmy wtedy, to mogło się okazać, że to nie strajk kobiet w Żyrardowie, ale strajk połowy regionu zielonogórskiego jest tym takim punktem zapalnym do tego, żeby zniecić jakieś tam no, różne zamieszki, bo do tego było blisko, bo w samym łonie Solidarności myśmy to wtedy określali jako pewna ekstrema Solidarności ludzi, którzy gotowi byli iść z pałkami na czołgi radzieckie, nie? Bo to, Tak wtedy to określaliśmy.
Po latach ktoś mi opowiadał, że był tam taki człowiek o pseudonimie Fala, który, wiadomo, jak jest strajk, wiadomo, jakie były czasy, no to byli różni ludzie, także ze Służby Bezpieczeństwa, którzy obserwowali to od środka. Myślę, że trochę tam prowokacji można po latach było znaleźć, tym bardziej, że chyba 10 lat po Lubogórze dowiedziałam się, że właściwie ogień, czyli ten stan wojenny, miał iść już z Lubogóry. Tutaj na ziemiach lubuskich miał być ogłoszony stan wojenny.
Związek był pod presją, bo jeszcze przewodniczący mówi, że trzeba wygasić. A z drugiej strony chodziło o wykazanie przez władze PRL-owskie tego, że związek jest organizacją jakąś, która destabilizuje kraj. Chodziło o pokazanie tej niemocy i szkodliwości działania związków. Stan wojenny był postanowiony, ale trzeba było stworzyć jakieś preteksty do wprowadzenia tego stanu. I to był dobry pretekst.
Z rozmów z działaczami Solidarności wynikało, że Wałęsie zależało na tym, aby tę akcję strajkową zakończyć do 2 listopada. Dlaczego? Dlatego, że 4 listopada odbyło się słynne spotkanie Wałęsa, generał Jaruzelski i prymas Glemp. Sądzę, że Wałęsa się obawiał właśnie, że jednym z argumentów przeciwko niemu będzie ta akcja strajkowa, że jakby Solidarność nie umie tutaj nad tą akcją zapanować, i z dokumentów, które ja czytałem, no rzeczywiście tak było. Jednym z argumentów przeciwko Wałęsie było to, że wybuchają strajki, nad którymi jakby Solidarność nie panuje. Być może właśnie z tego kontekstu wynikały oceny, późniejsze oceny, że strajk mógł być sprowokowany. No, z dokumentów, które ja przeglądałem, nie wynika, aby w Lubogórze nastąpiła prowokacja władz. Można jedynie tutaj pogłębić badania co do momentów, kiedy nastąpiło jego rozszerzenie na teren całego województwa. Tutaj związkowcy nie mieli wówczas jasności, w jakich okolicznościach to nastąpiło. Nawet na spotkaniach zarządu regionu mówiono, że decyzja o strajku była podjęta w sposób niezgodny z ówczesnymi przepisami, niezgodny ze statutem Solidarności. No nie do końca tak było. Ja znalazłem dokumenty, że jednak rzeczywiście zarząd regionu podjął taką decyzję, ale już wówczas to budziło wątpliwości związkowców. Być może to się odbywało w taki sposób mało przejrzysty. Kolejna kwestia to jest wykorzystanie propagandowe. Tak nastąpiło zmasowany atak propagandowy na uczestników strajku, na osoby, które kierowały strajkiem i w Lubogórze, i na terenie całego województwa. Ponoszone są olbrzymie straty, że każdego dnia te straty narastają. To też utrwaliło pewien obraz tego strajku, jak taki strajk, który był bardzo korzystny dla władz. On niewątpliwie w tamtym okresie mógł być, ponieważ to był już ten okres też przygotowywania stanu wojennego i tego typu wydarzenia też można było łatwo wykorzystać propagandowo.
Trzeba to też powiedzieć, że radio wtedy, nasze zielonogórskie radio, było bardzo blisko i dosyć, nawet bardzo obiektywnie relacjonowało te spotkania i w Lubogórze, i przebieg negocjacji i tak dalej. Zielonogórskie radio było dopuszczane przez zarząd regionu, jedno z mediów, tylko jedyne, które miało prawo relacjonować te wydarzenia. Myślę, że pomogło dużo. Dużo pomogło, bo to radio było słyszalne i słuchane. Swoje zadanie spełniło, za co wtedy specjalnie nie dziękowaliśmy, ale dzisiaj warto podziękować.
W tym samym czasie, kiedy radio mówiło o Lubogórze i pokazywało cały ten ludzki wątek, ale też i pokazywało to, co się działo z tą produkcją, jak to wszystko wyglądało. I mieliśmy taki zawsze trójgłos, tak? Natomiast w Gazecie Zielonogórskiej pisano absolutnie przeciw temu strajkowi, wychwalając pod niebiosy całe to zarządzanie, nie biorąc czynnika ludzkiego, że być może jednak tam dochodziło do jakiegoś łamania praw pracowniczych w sposób rażący. I kiedy przyjeżdżałyśmy tam, to było tak: Gazeta Zielonogórska nie, radio tak.
Ten długotrwały strajk zakończył się tak naprawdę niczym, ponieważ 12 listopada w wyniku takich zakulisowych rozmów ówczesny przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej wystąpił z apelem do Solidarności o zawieszenie strajku i tak się stało. Z dniem 13 listopada zawieszono ten strajk, ale nie było żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Tak? Władze nie zgodziły się tutaj na żaden postulat, oprócz tego, że to, co właściwie od samego początku było już wiadomo, że Kłosowski wrócił do pracy.
Pamiętam, taki teleks przyszedł do radia od dyrektora Leśniewskiego, że krowy niewydojone, padają, pada bydło, nie ma kto pracować, gospodarka pada i że zakład w Lubogórze jest taką soczewką, w której dzieje się to wszystko, co w naszym kraju się zdarzyć może w przyszłości.
Według ustaleń Służby Bezpieczeństwa chyba latem 1981 roku do Komisji Zakładowej, a ściśle do jego przewodniczącego, dotarły dokumenty dotyczące śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Zielonej Górze w latach 1979-1980 przeciwko dyrektorowi Leśniewskiemu. To chodziło o nadużycia gospodarcze na terenie właśnie zakładu rolnego w Lubogórze. Ta sprawa prokuratorska została, dzisiaj byśmy powiedzieli, ukręcona, tak? To znaczy formalnie ona została umorzona, dyrektor Leśniewski nie stanął przed sądem, ale te dokumenty w jakiś sposób wypłynęły, można powiedzieć. Także kontrole prowadzone przez inne organy potwierdzają, że tam dochodziło do jakichś nieprawidłowości. I tutaj, jak stwierdzono, analizując te dokumenty, Służba Bezpieczeństwa stwierdziła, że dyrektor Leśniewski, chcąc uprzedzić ewentualne ujawnienie tych dokumentów przez Komisję Zakładową, wywołał ten konflikt, który miał doprowadzić do usunięcia Kłosowskiego z funkcji przewodniczącego, jakby rozbicie Solidarności w tym zakładzie. Ta argumentacja i te dokumenty, które ja czytałem, one mają taką logiczną całość, że to było rzeczywistą przyczyną tego konfliktu, który tak potem się rozszerzył i w zasadzie nie można go było już opanować.
Była to audycja Kamila Chybkiego Przegrany strajk. Wystąpili Grażyna Walkowiak, dziennikarka relacjonująca wydarzenia w Lubogórze.
W obronie tych hektarów stanął dyrektor zakładu rolnego w Lubogórze. To było miesiąc wcześniej. Wyglądało to, jak w amerykańskim filmie, naprzeciw siebie stanęły traktory.
Edward Lipiec, w latach 80. organizator struktur rolniczej Solidarności.
Lubogóra to było najsłabsze ogniwo chyba Solidarności w tamtym czasie. To było w jakiś sposób następstwem strajku w Glińsku.
Stanisław Szymkowiak, członek zespołu negocjacyjnego podczas rozmów ze stroną rządową w czasie konfliktu w Lubogórze.
Dzisiaj, gdy mam oceniać tę sytuację, to wydaje mi się, że rzecz była trochę ustawiona i trochę, że tak powiem, specjalnie podżegano, żeby to wybuchło. To się nieoczekiwanie rozwinęło w bardzo duży strajk, bo stało praktycznie, a przynajmniej protestowało, połowa zakładów pracy z regionu Zielonej Góry.
Przemysław Zwiernik, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.
Co było bardzo ciekawym wydarzeniem, dyrektor tego PGR-u Henryk Leśniewski zorganizował komitet protestacyjny przeciwko temu protestowi rolników indywidualnych, grożąc strajkiem w postaci odcięcia dostaw żywności tutaj do sklepów w rejonie Świebodzina.
W audycji wykorzystano nagrania z archiwum Radia Zachód. Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, październik 2018. Historie pisane na nowo.
My jesteśmy już tymczasem w Międzyrzeczu. To kolejna propozycja na dziś. W środę odsłonięto tu pomnik generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego. To inicjatywa byłych i obecnych żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, która wpisała się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dodajmy, że jednostka wojskowa w Międzyrzeczu od kilkunastu lat nosi imię generała.
Dobor Muśnicki swoją działalnością wpisał się w poczet osób wielce zasłużonych dla Polski w tworzeniu polskiej państwowości po latach zaborów. Był on twórcą i dowódcą pierwszego polskiego korpusu na terenie zaboru rosyjskiego w okolicy Bobrujska w latach 1917-1918, liczącego 26 tysięcy żołnierzy. Było to pierwsze polskie wojsko po zaborach składające przysięgę wojskową na wierność odradzającej się Rzeczypospolitej. W tym czasie okolice tworzącego się korpusu z jednej strony otoczyły wojska bolszewickie liczące 500 000 żołnierzy, a z drugiej strony wojska niemieckie liczące 300 tysięcy. Mimo tego, że nadal trwała pierwsza wojna światowa pomiędzy Niemcami a Rosją bolszewicką, to jedni i drudzy byli przeciwni tworzeniu się polskiego wojska. Bolszewicy toczyli zaciętą wojnę z pierwszym korpusem, a Niemcy postawili Dowborowi ultimatum, że jak nie rozwiąże korpusu, to oni zrobią to siłą. Dowbor stanął przed dylematem. Co zrobić z korpusem? Namawiano go do walki z dwoma potężnymi wrogami. Jednak on nie uległ tej namowie, wiedząc, że w ciągu paru dni zniesiono by cały korpus i około 30 tysięcy Polaków będących pod jego opieką. Zawsze głosił hasło: żywi musimy powrócić do kraju, bo nasza ojczyzna żywych nas potrzebuje. Po negocjacjach z Niemcami generał Józef Dowbor-Muśnicki zmuszony był dokonać demobilizacji korpusu. Na mocy tego postanowienia w czerwcu i lipcu 1918 roku Dowborczycy i ludność cywilna także za zezwoleniem Niemców pociągami wrócili do kraju. Było to najlepsze z możliwych postanowień Dowbora. Tą decyzją uratował on życie około 50 tysięcy Polaków, a Dowborczycy po powrocie do kraju zasilili tworzące się Wojsko Polskie. Dowborowi naczelnik państwa polskiego, marszałek Józef Piłsudski, zaproponował objęcie dowództwa nad Powstaniem Wielkopolskim. Generał Dowbor-Muśnicki przyjechał do Poznania i po rozmowach z Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu objął dowództwo nad powstaniem w połowie stycznia 1919 roku. Za zgodą komisariatu natychmiast przystąpił on do organizowania regularnego wojska. Już 26 stycznia 1919 roku pierwszy pułk strzelców wielkopolskich składał przysięgę wojskową w Poznaniu na Placu Wolności. W szybkim tempie powołano do wojska 11 roczników. Organizacyjnie wciąż brakowało 800 oficerów, pomimo przybycia m.in. 181 Dowborczyków, byłych podkomendnych generała w pierwszym Korpusie Polskim w Rosji. Generał polecił więc zorganizowanie trzech szkół oficerskich: piechoty, artylerii i obrony krajowej. Wspierany przez Wielkopolan, Dowbor w ciągu 3 miesięcy stworzył armię liczącą blisko 100 tysięcy żołnierzy z wszystkimi rodzajami broni, najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną. Utworzona Armia Wielkopolska stała się gwarantem odzyskanych ziem wielkopolskich i ostatecznie wytyczyła granicę zachodnią II Rzeczypospolitej. Trzeba pamiętać, że mimo rozejmu w Trewirze, Niemcy aż do czerwca tego roku atakowali Wielkopolskę z zamiarem na powrót przyłączenia jej do Rzeszy. W 1920 roku w Bitwie Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dywizje wielkopolskie odegrały znaczącą rolę w tym zwycięstwie. Za te olbrzymie zasługi dla Polski Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 19 marca 1919 roku awansował Dowbora do rangi generała broni. Generał broni Józef Dowbor-Muśnicki, patron 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, swoją działalnością wpisał się w poczet dowódców wielce zasłużonych dla Polski. Stowarzyszenie Promocji 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na czele z prezesem, panem pułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem, przy współpracy z Wielkopolską Brygadą dla zachowania dziedzictwa narodowego i kultywowania tradycji oraz wychowania patriotycznego młodego pokolenia wyszło z inicjatywą budowy pomnika generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, który od 1996 roku patronuje jednostce. Proszę o zabranie głosu dowódcę Wielkopolskiej Brygady, pana pułkownika Roberta Kosowskiego.
Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, której patronem jest bohater tej ceremonii, generał broni Józef Dowbor-Muśnicki. Ważny też dla lokalnej społeczności. To właśnie w tym dniu oddajemy symboliczny hołd wielkiemu Polakowi. Honorujemy jego ogromne zasługi oraz wracamy jego należne miejsce w dziejach naszej historii. Wierzę, że pomnik naszego patrona na trwale zostanie wizytówką miasta Międzyrzecza oraz stanie się powodem, by choć na chwilę zatrzymać się, pochylić czoło i oddać hołd bohaterowi, dzięki któremu między innymi możemy cieszyć się wolną teraźniejszością. Niech mottem dzisiejszej uroczystości będą słowa naszego bohatera, który mówił: tyle się nasłuchałem w dzieciństwie opowiadań o naszych bohaterach, iż nie wątpiłem, że Polacy są stworzeni tylko do czynów wyjątkowych.
Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Promocji 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, pana pułkownika Grzegorza Kaliciaka.
Piękny dzień i szczególny dzień, ponieważ wpisuje się to wszystko w piękną uroczystość i w piękną rocznicę. Setna rocznica odzyskania niepodległości i udaje nam się zrealizować marzenia wszystkich żołnierzy 17 Brygady, tych obecnych, tych byłych, marzenia mieszkańców. Wychodzimy na zewnątrz z pomnikiem naszego patrona. Patriota tak, wielki bohater tak. Dziś podczas mszy było wspomniane również drugie oblicze naszego patrona. Ojciec, mąż, po prostu tata. I największe przesłanie, które myślę, że generał byłby z tego zadowolony, to są słowa jego, które skierował do własnych dzieci. Moje dzieci winny pamiętać, że są Polakami. I myślę, że jest to przesłanie dla nas wszystkich. Budowanie patriotyzmu to nie tylko stawianie pomników, to jest tylko wyrażenie uczuć. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy w swojej świadomości i w wychowaniu własnych, naszych dzieci mogli budować ten patriotyzm, mogli budować ten fundament, na którym będzie oparta miłość do ojczyzny. Z biografii generała wynika, że bardzo często rozmawiał w domu o miłości do ojczyzny, o patriotyzmie. Z biografii wynika, że największy wpływ na generała miała jego mama. Z biografii również wynika, że on bardzo często na swojej rodzinnej ziemi sandomierskiej chodził do mogił powstańczych i tam szukał swojego natchnienia. Ja myślę, że ten pomnik, który stanął tutaj, w Międzyrzeczu, niedaleko ścieżki rowerowej, niejednokrotnie zmobilizuje i być może tchnie do rozmyślań wszystkich tych, którzy tędy przechodzą, którzy będą wątpili w cokolwiek, siądą sobie na skwerze niedaleko zamku i będą mogli odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Myślę, że to jest właśnie to przesłanie. Pomnik, tak, on już tutaj jest, ale najważniejsze, żeby generał żył w naszych sercach.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Towarzystwa Pamięci generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, panią Annę Grajek.
Jest to wielkie dzieło, bowiem pomnik ten po wsze czasy będzie sławił wielkiego bohatera, który swą działalnością wojskową przyczynił się do odrodzenia państwa polskiego po latach zaborów. To on był twórcą i dowódcą pierwszego korpusu polskiego w latach 1917-18 w okolicy Bobruńska. To on był naczelnym powstania wielkopolskiego w latach 18-19, które doprowadziły do ostatecznego zwycięstwa i tym samym wytyczył zachodnią granicę Polski. To on był twórcą skutecznej Armii Wielkopolskiej, która w 19 roku walczyła na wschodzie o polskie Kresy, o Lwów i odegrała znaczną rolę w bitwie warszawskiej w 1920 roku zwanej Cudem nad Wisłą. Pomnik ten będzie głosił z jego sławę 17 Brygadzie, mieszkańcom Międzyrzecza i całej społeczności ziemi lubuskiej. Marzenia, jak powiedział pan pułkownik, się spełniają. Nie, one się nie spełniają. Trzeba je spełniać. A to wszystko zależy od naszej woli. Gdziekolwiek jesteśmy, na jakimkolwiek stanowisku, jeśli nasza praca jest dobra, jest pożyteczna dla narodu, to już jest wielkie bohaterstwo. Ale mimo wszystko musi być dowódca. Jeśli jest dobry dowódca, a za takiego uważamy waszego dowódcę 17 Brygady, to tym bardziej marzenia się spełniają.
To była relacja z Międzyrzecza, gdzie odsłonięto pomnik generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Pomnik stanął na skwerze przy Międzyrzeckim Zamku. Na koniec mam dla Państwa jeszcze jedną propozycję. To kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Opowiada on historię życia Jana Kozielewskiego, dziejącą się w latach 1939-1945, od przystąpienia do konspiracji aż po rozmowę z prezydentem Rooseveltem w Białym Domu, na której to emisariusz jako naoczny świadek opowiadał o sytuacji w okupowanej Polsce oraz o eksterminacji narodu żydowskiego. Kolejne odcinki w każdą niedzielę.
Historie pisane na nowo.
Zacznijmy w takim razie jeszcze raz.
Naprawdę. Nic więcej nie mam do dodania.
A ja nie chcę, żeby pan coś dodawał. Ja chcę, żeby pan zaczął mówić prawdę.
Wszystko, co powiedziałem, jest prawdą.
Hans! Od jak dawna jesteście w konspiracji?
Nie jestem w konspiracji.
Hans!
Przysięgam.
Hans! Mnie to nic nie kosztuje, a wam z każdą chwilą to szkodzi. Wiecie, dlaczego przeszedłem na stronę niemiecką? Dlaczego pomagam im w rozmawianiu z takimi jak ty?
Na pewno miał pan swoje powody.
Bo miałem już serdecznie dosyć tkwienia w narodzie, który karmi się swoją dumą i niezwykłością, a ciągle chodzi w utytłanych butach i pomiętych spodniach. Przestańcie się, radzę wam, z czystej sympatii tak tą Polską emocjonować, bo jej już nie ma i długo jej nie będzie. Ile wytrzymaliście w wolności? 20 lat? Ten naród nie zasługuje na żadną wolność, bo nie potrafi z niej korzystać. Nie tworzy, nie buduje, nie rozwija myśli, tak jak to robią prawi obywatele III Rzeszy. Dajemy wam szansę. Ja tobie daję szansę. Możesz przeżyć, albo znowu, jak to się przyjęło w polskiej historii, heroicznie zdechnąć. Tylko nikt nic o tobie nie będzie wiedział. Nic na twoja śmierć po prostu nikomu nie da.
Jestem synem lwowskiego nauczyciela. Zdecydowaliśmy z ojcem, że udam się do Szwajcarii, do Genewy. Chciałem tam studiować, kształcić się
tak,
dalej.
Tak.
Po przekroczeniu granicy polskiej.
Granicy radziecko-niemieckiej.
Udałem się do Warszawy, gdzie spotkałem mojego przyjaciela z dawnych lat, Jana Piłkę, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Jasnej 34.
Tak.
Ten przekazał mi mikrofilm ze zdjęciami zrujnowanej Warszawy. Tak mi powiedział, że są na nim zdjęcia zrujnowanej stolicy. Nie miałem i nie mam pojęcia, co jest na tym filmie, poza zapewnieniami kolegi. Być może zostałem w coś wrobiony.
Hans!
Nie!
Poczekaj.
Otrzymałem za to $45 i adres przewodnika w Zakopanem, który miał mnie przeprowadzić przez góry. Potem zostałem zatrzymany przez wasz patron.
Nie mogę tego słuchać.
Nie! Proszę! Nie!
Pana kolej. Niech pan pyta. Czy będziemy mogli spotkać się także pojutrze? Bardzo bym chciała.
Możesz wsiąść do Ludwika. Zabrali go 3 tygodnie temu na przesłuchanie. Potem go katowali. A na końcu go strzelali.
Niech się pan nami nie martwi. My potrafimy dotrzymać tajemnicy, a papa, gdyby tu był, zrugałby pana za pomysł opuszczenia nas.
W mieście chodzą pogłoski, że Niemcy planują spędzić wszystkich Żydów w jedną dzielnicę. Słyszałem. Mówię ci, bracie. Zacznę się rzecz, jakiej świat jeszcze nie widział.
Nazywam się inspektor Pik i jeżeli jeszcze o mnie nie słyszałeś, to jest to ostatni moment, w którym możesz się z tego cieszyć. Mówiąc wprost, mam w dupie, kim jesteś i mam w dupie, czy przeżyjesz spotkanie ze mną. Tak samo jak miałem w dupie tych kilkudziesięciu przed tobą. Przysięgam ci, że góra po drugim naszym spotkaniu będziesz pragnął śmierci, ale nie otrzymasz ode mnie tego prezentu. Będziemy cię katować, a potem doprowadzać do stanu używalności. Dziś damy ci zjeść, jutro wszystko wyrzekasz. Wasze poświęcenie nie robi na mnie żadnego wrażenia.
Starszy kapral Mohr nie dał sobie z wami rady, bo może jeszcze nie do końca udało mu się wypalić jego pochodzenia z jego serca. Zresztą powiedział mi, że wstydzi się tego, że sobie nie poradził. Ze mną sprawa jest prosta. Nie będzie krzyku, nie będzie straszenia. Będzie pytanie, a potem będziesz miał ułamek sekundy, żeby na nie odpowiedzieć. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Każde zawahanie, każdy brak odpowiedzi, każde kłamstwo skończy się tym. Nie będzie też udawania nieprzytomnego. Nasi naukowcy ustalili, że uderzenie gumową pałką, które odebrałeś, dokładnie tu, za uchem, powoduje porażający ból, ale nigdy utratę świadomości. Czy znasz Franka?
Nie.
Po niemiecku.
Nein.
Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale nie ukażę cię teraz. Frank został zdjęty kilka tygodni temu. Zdradził nam wszystkie szlaki, wszystkie chaty, szałasy, nory. Złapanie kolejnego kuriera było tylko kwestią czasu. Jakie wiadomości przenosiliście? Nie jestem kurierem. Kto dostarczył ci dokumenty i mikrofilm? Nadal upierasz się przy swojej wersji? Jak się czujesz? Dobrze. Mówiłem, że za każde kłamstwo będzie kara. Przecież widzę, jak się czujesz. Dlaczego wrzuciłeś film do wiadra z wodą, skoro nie było tam dowodu na twoją konspiracyjną przynależność? Zrobiłem to odruchowo. Pierwszy raz słyszę prawdę. Odruchowo, bo co chciałeś ukryć? Zdjęcia zrujnowanej Warszawy. Możesz leżeć na podłodze. Dla mnie to bez różnicy. Tylko uszu nie zasłaniaj, bo połamie ci palce u rąk. Gdzie schowałeś plecak?
Nie miałem.
Nie miałem.
Na 3 dni pozostawili mnie w spokoju. Bolały mnie wszystkie stawy. Twarz miałem opuchniętą i posiniaczoną, a bok, w którym mnie kopali, zrobił się wrażliwy na najlżejszy dotyk. Uznałem, że znalazłem się w beznadziejnym położeniu. Zrozumiałem, że dla gestapo było oczywiste, iż kłamie. W trakcie kolejnych przesłuchań musiało paść coraz więcej pytań, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. Lecz żywiłem przekonanie, że jedyne, co mnie może ocalić, to trzymanie się ustalonej zawczasu historii. Słowak w starszym wieku, który przynosił mi pożywienie i wodę, zachęcał mnie do jedzenia, ale ledwie mogłem przełknąć te breje. 2 poranka zaprowadził mnie do łazienki, gdzie usiłowałem zmyć z twarzy zakrzepłą krew. Spotkałem tam kilku słowackich żołnierzy, którzy myli się i golili. W pewnej chwili dostrzegłem starą, zużytą żyletkę na parapecie okiennym ponad zlewem. Niemal odruchowo, nie myśląc wiele i nie zwracając na siebie uwagi, złapałem ją błyskawicznie i schowałem do kieszeni. Kładąc się w celi, trzymałem ją w zaciśniętej dłoni.
Można powiedzieć, że szczęście się do ciebie uśmiechnęło. Jedna szycha z SS chce z tobą rozmawiać, a oni są wrażliwi na prezencję, więc musimy cię doprowadzić do ładu. No, stawaj. No, dawaj. Ogolimy cię. Ściągaj te łachy. Dostaniesz nowe. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, światło ci też wyłączymy, żebyś mógł się w końcu wyspać.
Wiesz, ile ty już tu jesteś? 3 tygodnie?
Ile?
Tak mi się zdaje, że... No, dawaj tu, dawaj. Może to 3. tydzień będzie. No. Siadaj. No i masz tu, jedz.
Pomyślałem, że dobrze byłoby się trochę przewietrzyć. Nie ma pan nic przeciwko temu. To pan tu decyduje. W takim razie zostaniemy na tej ławce. Sprawdziłem w dokumentach, że jestem od pana starszy zaledwie o 3 dni. Da pan wiarę? Wygląda pan bardzo poważnie w tym mundurze. Dziękuję. Lubię mój mundur. Nie będę się odnosił do tego, co jest w pańskich dokumentach, bo to jasne, że są fałszywe. Bez dwóch zdań jest pan dobrze wykształconym człowiekiem i pewnie, gdyby urodził się pan w Rzeszy, byłby pan teraz kimś w mojej randze, może i nawet wyżej. Jestem dumny z tego, co robię, choć czasem brzydzą mnie nasze metody. Wydałem polecenie, aby traktowano pana jako jeńca wojennego, co znaczy, że standard pańskiego życia znacznie wzrośnie. Nie skrzywdzę pana. Nie chcę nawet od pana wyciągnąć żadnych informacji. Wypuścimy pana, być może nawet jutro. Rzecz w tym, że chcemy, aby zaniósł pan informacje do swoich kolegów we Francji, że chcielibyśmy z nimi porozmawiać, złożyć im propozycję. Nie działam w konspiracji. Wy Polacy jesteście dziwnym narodem. Teraz, kiedy Francja uznała nasze panowanie, a Anglia proponuje nam pakt pokojowy, kiedy Ameryka jest tysiące kilometrów stąd, wy ciągle się upieracie, że jesteście, jak to o sobie mówicie, narodem wybranym. A tak niestety nie jest. Jesteście narodem pokonanym. I kiedy my wyciągamy do was dłoń, proponując wam współpracę polityczną, wy na tę dłoń plujecie. Proszę popatrzeć na inne kraje, które uznały naszą siłę. W każdym z nich władza kierowała się realną sytuacją, a nie romantycznym pragnieniem. Ta współpraca przynosi korzyści tak dla jednej, jak i drugiej strony. Chcemy, aby przekazał pan tę wiadomość premierowi Sikorskiemu. Dyskretnie. Tylko jemu. Przyjmuje pan naszą propozycję? Pan wybaczy, poruczniku, ale nie mogę z dwóch powodów. Przede wszystkim nie wierzę w propozycje składane przy użyciu siły. Po drugie, przecenia pan moją osobę i moje możliwości. Nic nie wiem o konspiracji i nie mam pojęcia, jak dotrzeć do generała Sikorskiego. Proszę pana, udało nam się wywołać 3 klatki z filmu, który próbował pan zniszczyć. Nazwiska i miejsca, co prawda zamazane, ale sama treść tych dokumentów dostarczyła nam sporo wiedzy. Nie spierajmy się o to, czy pracuje pan dla podziemia. Pokażę panu te zdjęcia. Poznaje pan to, a to, a to? Ktoś musiał mnie wrobić. Rozmawiam z tobą jak z człowiekiem, którego traktuję na równi, a ty ciągle robisz ze mnie idiotę. Hans?
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.